Jeżeli ktoś z Państwa narzeka na to, że nie ma w Polsce przestrzeni do dyskusji, to okazuje się, że takie przestrzenie są. Wystarczy wejść na platformę Patronite, na stronę pod tytułem Profesor Matczak i wziąć udział w jednym z klubów dyskusyjnych Radykalnego Centrum. Te kluby powstają w różnych miejscach w Polsce i są dobrą okazją do tego, żeby spotkać się z ludźmi nie o tych samych poglądach, tylko o innych poglądach, bo taka jest idea Radykalnego Centrum, żeby się ścierać, dyskutować i żeby dochodzić do złotego środka. Zachęcam do tego, żeby to zrobić i żeby wziąć udział w naszej narodowej dyskusji, spokojnej, a nie nerwowej. Dzisiaj mam nadzieję przykład tego, jak taka dyskusja mogłaby wyglądać. Rozmawiamy o edukacji zdrowotnej i związanym z nią absolutnym szaleństwem dyskusji, w której biorą udział skrajności. Zapraszam. Witam Państwa serdecznie i jak zawsze na początku dziękuję już ponad 300 patronom, którzy na platformie Patronite wspierają ideę Radykalnego Centrum. Ta idea to idea, która wierzy naiwnie, że ludzie nie muszą sobie skakać do twarzy, nie muszą się masakrować, nie muszą się niszczyć w dyskusji, ale mogą normalnie porozmawiać, ważąc argumenty i nie zawsze być albo po lewej, albo po prawej stronie, ale właśnie być po środku. Oczywiście mówię już wielokrotnie o tym, że jest to przekonanie naiwne. Nasze życie polityczne jest przeniknięte emocjami, wariactwem. Właściwie tylko skrajności budzą w nas jeszcze jakiekolwiek emocje. Mówię także bardzo często o tym, że to jest zło, którego nie dostrzegamy. Bardzo chętnie się w te emocje zatapiamy, bardzo chętnie właśnie skaczemy sobie do gardeł, dlatego że wtedy czujemy, że żyjemy. Życie, zwłaszcza życie po 40 czy po 50 jest czasami nudne. W związku z tym ludzie potrzebują emocji. A już tak na poważnie, po prostu współczesna rzeczywistość, technologia, media społecznościowe powodują, że stajemy się bardziej nerwowi, bardziej emocjonalni. Dzisiaj widziałem piękną myśl, która mniej więcej brzmiała w taki sposób. I wyobraźmy sobie, że gdzieś jakiś niemądry człowiek bez telefonu siedzi teraz i ogląda sobie przyrodę albo piękny wodospad i zupełnie nie ma pojęcia, jak bardzo powinien być wkurzony albo przestraszony, tak jak my wszyscy. Taki jest nasz świat. Chcemy być wystraszani, chcemy być przejęci, chcemy myśleć ciągle o tym, że ktoś nas okrada, że ktoś nam coś zabiera, bo być może wtedy czujemy, że żyjemy. Nie zauważamy, jak bardzo jest to groźne dla naszego życia, dla życia społecznego i dla państwa.
Audio felieton.
Doskonałym przykładem tego, w jaki sposób skrajności się naparzają, walczą ze sobą, wchodzą w te emocje, jest oczywiście edukacja zdrowotna. Mamy wrzesień, znowu korki w miastach, dzieci znowu w szkołach i znowu to, co Polacy lubią najbardziej. Uczenie się przez awanturę albo awantura jako uczenie się. Edukacja zdrowotna, nowa podstawa programowa. Od razu chcę jasno powiedzieć, wielokrotnie jej broniłem i wykazywałem, że nie jest ona żadną seksualizacją dzieci, że nie jest żadnym odwoływaniem się do diabelskich idei. Jest sensownym, nowoczesnym programem, który ma przekazywać ważną wiedzę. Ale dzisiaj chcę o niej powiedzieć w inny sposób. Chcę o niej powiedzieć w taki sposób, żeby trochę nas zmusić do tego myślenia i patrzenia z drugiej strony. Mówię nas, to znaczy ludzi, którzy mają poglądy liberalne, bo ja takie mam, także tych, którzy mają poglądy lewicowe. Ja takich nie mam, ale wiele osób, które na przykład walczyło z PiS-em przez wiele lat, ma takie poglądy, żeby tych ludzi, którzy nie są po stronie prawej, zachęcić do trochę innego myślenia. Do myślenia takiego, które przyjmuje perspektywę drugiej strony, które powoduje, że musimy się zastanowić nad tym, dlaczego tamci ludzie myślą tak, jak myślą. Nie po to, żeby ich dehumanizować, nie po to, żeby mówić, że nie myślą. Nie, oni myślą, mają jakieś argumenty, tylko bardzo często ich politycy, na przykład tacy jak Przemysław Czarnek, zamieniają te argumenty w broń psychologiczną, w broń emocjonalną, wykręcają wszystkie możliwe emocje z tego, co ci ludzie czują, myślą, czego się boją, oczywiście po to, żeby przez te emocje zyskać poparcie. Spróbujmy na moment oczyścić tę dyskusję z tych emocji. Dlaczego jest tak, że prawica krytykuje edukację zdrowotną? Czy jest tam jakiś element, który moglibyśmy zrozumieć, który moglibyśmy uznać za ważny, a dzięki temu, czy moglibyśmy się z tymi ludźmi bardziej dogadać? Chodzi mi o to, że jeżeli patrzy się na te dwie strony, które decydują i dyskutują o tym, czy edukacja zdrowotna ma być w szkołach, to wydaje mi się, że mamy, na przykład ludzie mieszkający w dużych miastach, ludzie wykształceni, doskonale rozumieją, dlaczego edukacja zdrowotna jest potrzebna i popierana. Czyli ta edukacja zdrowotna, w ramach której także mamy element edukacji seksualnej. Dlaczego? No bo wiedzą o tym, że zdrowe podejście do seksu, zdrowe podejście do seksualności jest zasadą we współczesnej nauce, we współczesnej psychologii, we współczesnych podejściach do człowieka. I ten argument jest oczywisty i w pewnym sensie nie potrzebuje obrony. Ale ten argument, który mówi, seksualność ludzka jest pewnym obszarem działania instynktów tak silnych, które nieraz mogą rozerwać tkankę społeczną, mogą zaszkodzić człowiekowi. To jest teza prawicy, która od wielu, wielu lat jest głoszona. Ten argument bardzo łatwo odrzucić, powiedzieć zabobon, ciemnogród. Nie ma co w ogóle o nim gadać. Przez wieki religia, w tym religia katolicka, próbowała wykazać, że seks, seksualność człowieka jest czymś grzesznym i w związku z tym trzeba z nim walczyć. I tutaj jest ten problem, dlatego że jeżeli coś się wyśmiewa, jeżeli coś się nazywa zabobonem czy ciemnogrodem, no to nie da się tego zrozumieć, no bo po co zrozumieć coś, co się wyśmiało? A jeżeli nie da się tego zrozumieć, no to nie da się wejść do głowy ludzi, którzy tak myślą i na przykład z obawy o tak zwaną seksualizację dzieci głosują na prawicę. Więc jeżeli nic was nie przekonuje z tego, co mówię, na przykład to, że trzeba szukać porozumienia, może uważacie, że nie trzeba, nie przekonuje was to, że z drugim człowiekiem trzeba rozmawiać, może uważacie, że nie trzeba, to popatrzcie na to bardzo pragmatycznie. Jeżeli chcecie zrozumieć, dlaczego bardzo duża część polskiego społeczeństwa głosuje na prawicę, dlaczego Karol Nawrocki przy tych wszystkich obciążeniach, które miał, wygrał ostatnie wybory z kandydatem liberalno-lewicowym Rafałem Trzaskowskim, to spróbujcie wejść głębiej w to, co ci ludzie myślą. Może to nie jest aż tak bardzo głupie, jak wam się wydaje. Może jeżeli wejdziecie w to głębiej, to zrozumiecie, czego oni się tak naprawdę obawiają. A obawiają się rzeczy, którą widzą wokół nas na co dzień. Bo niestety jest tak, że pewne zjawiska, zwłaszcza wśród młodzieży, potwierdzają tezę, że seks i seksualność człowieka nie jest tylko zdrowa, ale może być chora. Że może doprowadzać do poważnych kryzysów, kryzysów mentalnych, kryzysów życiowych. I widać przede wszystkim dwa takie obszary. Dwa obszary, które dostrzega nie tylko Watykan, ale dostrzega także UNICEF na przykład. Bardzo poważne organizacje międzynarodowe badają te zjawiska. Jakie to są zjawiska? Po pierwsze, ostatnio Forbes poinformował o tym, że dziewczyna 18-letnia, jak tylko skończyła 18 lat, założyła swój profil na OnlyFans i w ciągu godziny zarobiła $1,000,000. Nie napisała jakiejś bardzo mądrej książki, nie wynalazła lekarstwa na raka, nie skomponowała symfonii, po prostu pokazywała swoje rozbierane zdjęcia. Forbes pisze, że w ciągu roku zarobiła $50 milionów. To więcej chyba niż gwiazdy koszykówki, niż muzycy. Co to oznacza? To oznacza, że seksualizacja życia jest pewnego rodzaju normalnym, przyjętym już teraz sposobem na zarabianie i jeszcze gdyby się ograniczała tylko do takich być może jednostkowych sytuacji, to można by było sobie na nią machnąć ręką, ale ona się nie ogranicza do tego jednostkowego przypadku. Ona powoduje kryzys mentalny wśród dziewcząt, na przykład poddanych wzorcowi ciała, który jest widoczny na Instagramie czy w innych mediach społecznościowych, który powoduje, że one mają kompleksy, że popadają w jakieś zaburzenia dotyczące odżywiania, że siebie nienawidzą. Są badania, które pokazują, że ta promocja ciała ludzkiego, sprzedaż ciała ludzkiego w mediach społecznościowych powoduje bardzo poważny kryzys. U chłopaków nie jest lepiej. Ja zawsze zadaję sobie takie pytanie, o to się ludzie śmieją z przekazań religijnych. Jak to jest, że Jezus, Król Wszechświata, a także powiatu makowskiego, jak już wiecie, jest zainteresowany tym, co młody chłopak robi rękami pod kołdrą? Nie, to nie chodzi o to, że on jest tym zainteresowany. To jest cywilizacyjna mądrość, która mówi, że seksualność jest elementem, który buduje relacje pomiędzy ludźmi, a nie jest indywidualnym nawykiem. Że to jest pewnego rodzaju przekonanie skumulowanej mądrości ludzkiej, które w religiach było obecne, które powoduje, że seksualność może być groźna. Nie mówię tego dlatego, że jestem psychologiem czy seksuologiem, bo nie jestem, ale zajmuję się filozofią prawa i filozofią norm. I mam głębokie przekonanie, że jeżeli jakieś normy, na przykład normy religijne dotyczące seksualności, były z nami przez naprawdę bardzo długo, to znaczy, że do czegoś były potrzebne. I to jest jeden z punktów, który moim zdaniem wyraża się w tym myśleniu, które proponuje strona prawicowa, jeżeli odrzeć ją, tę argumentację z tych wszystkich epitetów, z tych wszystkich emocji. Mianowicie obawę, że edukacja seksualna, edukacja zdrowotna zajmuje się umysłem, ale nie zajmuje się sercem człowieka. Zajmuje się intelektem, natomiast nie zajmuje się czymś, co od lat jest rozpoznawane w seksualności jako problem, popędem. I teraz jeżeli nie zajmuje się tym, to znaczy, że jest tylko połowiczna. Dlatego, że wszystkie normy we wszystkich religiach, zwłaszcza religiach monoteistycznych, dostrzegały ten problem, że seksualność jest instynktem, jest bardzo silnym instynktem, jak powiedzieliśmy na początku, który może rozerwać tkankę społeczną, może zniszczyć życie człowieka, może doprowadzać do uzależnienia itd., itd. Wydaje się, że na te problemy, o których mówiłem wcześniej, problemy, jeszcze raz podkreślam, oczywiście psychologiczne, ale przede wszystkim także normatywne, idea czy podejście lewicowo-liberalne do seksualności nie ma lekarstwa, do problemu młodych dziewcząt, które nie potrafią sobie poradzić z seksualnością, która jest widoczna wszędzie, chłopców, którzy popadają w epidemię tak naprawdę, polegającą na tym, że nie potrafią tworzyć związków, dlatego że ta seksualność dostępna w internecie jest tak bardzo im dostępna, tak łatwo dostępna. I to wszystko powoduje, że po tej stronie prawej rodzi się jednak pewnego rodzaju pytanie, czy strona lewicowo-liberalna jest w stanie przedstawić jakiekolwiek rozumienie, które wymaga ograniczenia czy pewnych granic dotyczących seksualności. A ta strona niestety historycznie, jeżeli popatrzymy na nią, raczej uwalnia ten instynkt. Wiecie, do lat 60. XX wieku, do wielkiej rewolucji seksualnej, która jest dzieckiem lewicy, pewne rzeczy nie mieściły się w głowie. To znaczy ta seksualność, ta otwartość seksualna nigdy nie była tak bardzo elementem ludzkiej cywilizacji czy kultury, jak właśnie po latach 60. To uwolnienie, można powiedzieć, tego dżina z butelki nastąpiło oczywiście w celu emancypacji. Jest oczywiście jasne, że seksualność była ważnym elementem normatywnych porządków takich jak patriarchat, który uniemożliwił kobietom rozwój społeczny, uczestniczenie w życiu publicznym itd., itd. Ale czy tutaj nie doszło do wylania dziecka z kąpielą, pyta prawica. Pytają mądrzy, konserwatywni filozofowie, którzy mówią, te wartości, te reguły ograniczające seksualność ludzką były do czegoś potrzebne. Jeżeli teraz będzie całkowita wolność, czy to aby na pewno doprowadzi do dobrych efektów? Już widzimy w tych dwóch przykładach dotyczących młodych dziewcząt i młodych chłopaków, że tak nie jest, że to nie doprowadza tylko i wyłącznie do dobrych rozwiązań. I teraz problem polega na tym, że kiedy czytamy ten program, a zapewniam was, że go przeczytałem i uważam, że jest dobry, pamiętajmy, że to jest edukacja zdrowotna, dotycząca nie tylko seksualności. I to jest oczywiście nadużycie ze strony prawicy, że ona wyciąga tylko ten jeden element i chce wypisywać dzieci z tego programu, który uczy zdrowia ogólnie, rozpoznawania chorób, profilaktyki, także tego, ażeby dbać na przykład o takie rzeczy jak swoje zdrowie związane z kontaktem z technologiami, na przykład wzrok, prawda, związany z uczestniczeniem ciągle, byciem naświetlanym przez cały czas światłem z telefonów i smartfonów i całą masą innych rzeczy, które są bardzo potrzebne. Więc oczywiście prawica manipuluje. Jak powiedzieliśmy, to jest jeden z elementów wykorzystywania emocji do walki politycznej. Ale gdyby chcieć zrozumieć, a po co mamy zrozumieć? Po to, żeby być może politycy po drugiej stronie zaapelowali, czy mieli możliwość rozmowy nie tylko ze swoim elektoratem, ale z tą częścią, która jest po środku. Bo przecież to nie jest tak, że wszyscy ludzie, którzy głosowali na Karola Nawrockiego i którzy mogą moim zdaniem przez to głosowanie doprowadzić do rzeczy, które nie są dobre w Polsce. Ja mam wiele obaw z tym związanych. To nie jest monolit. Tam są ludzie, którzy być może byliby w stanie zagłosować na partię centrową, która z jednej strony ma konserwatywne wartości, ale na przykład nie chce niszczyć państwa prawa. Wiecie, to był mój problem dotyczący Prawa i Sprawiedliwości przez wiele lat. Zawsze zastanawiałem się, czy nie możemy mieć w Polsce konserwatywnej partii, która nie atakuje praw i wolności obywatelskich. Okazało się, że PiS musiał jakby dawać nam dwa w jednym, to znaczy chciał być partią konserwatywną w jakimś zakresie, z drugiej strony atakował prawa i wolności ludzi. Czy nie może być inaczej? Pewnie może być, ale żeby było inaczej, żeby powstała taka partia, czy żeby taka partia miała poparcie w Polsce, ona musi wejść trochę w umysły tych ludzi, nie tylko w umysły elity lewicowo-liberalnej mieszkającej w wielkich miastach, ale całej masy Polaków, którzy nie są faszystami, jak to się nieraz o nich mówi, ale po prostu mają konserwatywne poglądy. Żeby to zrozumieć, trzeba wejść głębiej. A jeżeli wejdzie się głębiej, to wtedy widać dwie tezy. Z jednej strony tezę lewicowo-liberalną, która mówi, seksualność nie może być represjonowana, nie może być jakby zdławiona, dlatego że z tego powstają bardzo poważne problemy psychologiczne, a także, jeżeli jest dławiona seksualność, nie ma wiedzy na jej temat, w związku z tym pojawiają się po prostu ludzkie tragedie, bo bez wiedzy człowiek jest jak ślepiec. I oczywiście ta strona ma rację. Ale druga strona mówi, seksualność jest bardzo silnym instynktem i też ma rację i trzeba go ograniczać, a w świecie postreligijnym nie ma narzędzi, które mogłyby to robić. Wiecie, kiedy popatrzy się na etykę świecką dotyczącą seksualności, to tam jest cała masa granic wyznaczanych drugiemu człowiekowi w stosunku do nas. Cały ruch Me Too mówi, jak nie wolno patrzeć, jak nie wolno mówić, czego nie wolno zrobić drugiemu. I to jest oczywiście, to jest mądre, to jest potrzebne. Ale czy nie są potrzebne granice dla samego siebie? W jaki sposób ograniczyć człowieka, który sam sobie, młodego chłopaka czy młodej dziewczyny, nie potrafi poradzić z tym instynktem? Albo któremu ten instynkt szkodzi? To jest myślenie prawicowe, które jest, jak powiedziałem, prawdziwe. Podkreślałem to, to nie tylko Watykan o tym mówi, ale na przykład organizacje międzynarodowe, UNICEF, który zamawia raporty pokazujące na przykład wpływ pornografii na młodych chłopców albo właśnie wpływ seksualizacji na młode dziewczęta. To jest poważny problem. I tutaj powstaje podstawowe pytanie. Myślę, że to jest kolejny jakby punkt, który podnosi strona, czy podnosiłaby strona prawicowa, gdyby nie prowadziła tej, przepraszam, tak powiem, narracji czarnkowej opartej na emocjach. Mianowicie, czy etyka świecka, czy ten program będzie uczył granic nie dla innych, ale dla siebie? Czy on będzie przywoływał jakiś odpowiednik starej religijnej wartości, która się nazywa wstyd, który nie musi być traktowany jako coś, jako zabobon, jako ciemnogród, tylko jako ochrona intymności. Tak zawsze był traktowany normatywnie w historii norm religijnych. Czy czasami nie jest tak, że dzisiaj już bezpruderyjność nie jest rewolucją, ale rewolucją jest powiedzenie, tego nie będę robił, tego nie będę pokazywał. Wiecie, filozofowie tacy jak Byung-Chul Han mówią, że żyjemy w świecie transparencji, że dzisiaj wszystko jest na sprzedaż, że wszystko trzeba pokazać. I lewica często mówi, to kapitalizm do tego doprowadził, że sprzedaje ciała, dusze, emocje ludzkie, ale ktoś uwolnił tego dżina. I to lewica poprzez rewolucję seksualną to zrobiła. To ona uwolniła to myślenie dotyczące tego, że seksualność jest wyłącznie pozytywna. Jest w wielu wymiarach, ale ma także swoją ciemną stronę, której nie jest w stanie etyka świecka do końca kontrolować. Wielokrotnie to pytanie zadawałem, także w dyskusji nad felietonem, który napisałem do Gazety Wyborczej, takie pytanie stawiałem, gdzie jest ta granica? Nie ma tej granicy. Właściwie ty jesteś swoim sterem, żeglarzem i okrętem, a jeżeli jesteś, to możesz sobie z tym nie poradzić. I miliony dziewcząt i miliony chłopców na całym świecie sobie z tym nie radzą. Więc pytanie, które mogłaby ta druga strona zadać, gdyby nie ubierała je w te właśnie emocjonalne, wielkie bębny, brzmiałoby, czy edukacja zdrowotna w tej części, w jakiej dotyczy edukacji seksualnej, będzie uczyła czegoś podobnego do wstydu? Czy będzie chroniła intymność? Czy będzie mówiła, że wstrzemięźliwość, ograniczenie, powściągliwość to są wartości, które są wartościowe? Bo przez wieki normy religijne tych właśnie wartości broniły. Może nieudolnie, może doprowadzały tutaj do oczywiście wielu negatywnych konsekwencji. Ale wydaje się, że potrzebna jest jakiś odpowiednik religijnego wstydu w nowej naszej współczesności. Etyka świecka musi mieć jakiś element ochrony intymności i piszą o tym filozofowie, jak powiedziałem, niereligijni. Han nie jest filozofem religijnym. Krytyka polityczna, lewicowa organizacja tłumaczy go na polski, ale w tym zakresie, w którym krytykuje kapitalizm, a w tym zakresie, w którym mówi, potrzebujemy rytuałów, potrzebujemy pewnych elementów, które były obecne w religii, już go nie tłumaczy. Także bardzo jednostronne podejście. Han mówi, żyjemy w świecie transparencji, wszystko jest wystawiane na sprzedaż, trzeba się z tego wycofać. Trzeba mieć narzędzia ochrony swojej intymności, nie sprzedawania siebie w internecie, nie pokazywania wszystkiego. Wiecie, to jest paradoks, że nasza cywilizacja wyśmiała spowiedź jako ujawnianie czegoś jakiemuś obcemu panu w konfesjonale. A codziennie młodzi ludzie na TikToku i na innych mediach społecznościowych spowiadają się ze wszystkiego. Po prostu obnażają się całościowo, mówią o wszystkim. I nikomu to nie przeszkadza. To jest argumentacja prawicowa, którą można by było podnieść i którą można by było przedstawić. Jak się wczytacie w ten program edukacji zdrowotnej, jeszcze raz podkreślam, ja go popieram. Uważam, że to jest naprawdę jakieś szaleństwo po stronie prawicowej, że ona go w czambuł potępia i każe się rodzicom zastanowić nad tym, czy nie wypisać dzieci. Nie róbcie tego. To jest bardzo mądry program. Ale jeżeli chciałoby się dostrzec w tej krytyce emocjonalnej jakieś ziarno prawdy, to to jest właśnie to. Czy są tam jakieś granice, które stawiamy sobie? Czy czasami nie jest tak, że wizja seksualności człowieka w wizji liberalno-lewicowej to jest taka wizja seksualnego Schengen, bez granic. Może i w tym obszarze warto by było jakieś kontrole przywrócić. Wiecie, tam to, co mnie najbardziej tak jakby ujęło, to to, że w tym programie, kiedy się mówi właśnie, tam się mówi o zagrożeniach dotyczących pornografii, uzależnień, seksualizacji życia, ale to wszystko, jak mówię, dotyczy intelektu tylko i wyłącznie, jakiejś formacji duchowej czy formacji moralnej. Tam jest na przykład mowa o tym, że na tych właśnie zajęciach należy z uczniami analizować materiały edukacyjne policji na temat cyberbezpieczeństwa. I oczywiście bardzo dobrze. Ale gdzie w związku z tymi problemami, o których dzisiaj ja tutaj z wami dyskutuję, ma ta policja przyjechać? Na Instagram? Na TikToka? Na OnlyFans? Przecież to nie rozwiązuje żadnego problemu. A gdzieś ten problem istnieje. Pomyślcie proszę o tym. Nie po to, żeby wracać do religii i żeby tworzyć państwo teokratyczne, tylko po to, żeby zrozumieć, że cała masa ludzi w Polsce ma poglądy konserwatywne. To nie są poglądy faszystowskie, to są poglądy, które są oparte na pewnym zdroworozsądkowym podejściu do życia. Ci ludzie myślą innymi kategoriami niż elita lewicowo-liberalna, której często władza lewicowo-liberalna chce się podlizać. Jeżeli chcemy mieć stabilne państwo, trzeba tych ludzi wysłuchać. Jak mówię, nie tych szaleńców, którzy po prostu robią z tego emocjonalną panikę i moralną panikę z tej edukacji zdrowotnej, tylko ludzi, czyli tego, co w nich siedzi. A w nich siedzi obawa, że ta wizja lewicowo-liberalna seksualności jest zbyt jednostronna. I mają rację. I mają w tym zakresie rację. Gdybyśmy mogli się spotkać tutaj i o tym porozmawiać, bez tego szaleństwa, bez tych epitetów, to myślę, że z tego mogło być coś sensownego. A tak, jest właśnie tylko szaleństwo i panika moralna. Pomyślcie o tym.
Sanatorium chorych myśli.
W wideofelietonie mówiliśmy dzisiaj o tym, ażeby spróbować zrozumieć stronę konserwatywną, stronę prawicową. Przykładem była edukacja zdrowotna. W Sanatorium chorych myśli chciałbym pociągnąć ten temat. Nie dlatego, żebyście pomyśleli, że jestem kaznodzieją, ale naprawdę uważam, że dopóki strona liberalna nie zrozumie potrzeb konserwatywnej Polski, dopóty będzie przegrywać wszystkie wybory. I da miejsce skrajnej prawicy, która jest dla nas groźna. Dlatego, że ta skrajna prawica, niosąc Boga, honor i ojczyznę na swoich sztandarach, przekona innych ludzi, że nie ma siły, która może realizować wartości konserwatywne. A taka siła jest możliwa. Jest możliwa centrowa partia, która szanuje praworządność, która nie jest postfaszystowska, a jednocześnie szanuje wartości konserwatywne. Więc w Sanatorium Chorych Myśli chcę pociągnąć ten temat, żeby wam pokazać, że nie wszystkie przekonania dotyczące tego, jaka jest myśl konserwatywna, co ona ze sobą niesie, są prawdziwe. Przeczytam wam myśl, którą chcę dzisiaj z wami przedyskutować, trochę dla testu. To jest myśl z książki Historia walki, nauki i teologii chrześcijańskiej Andrew Dicksona White'a z 1896 roku, koniec XIX wieku. I ten cytat brzmi tak. Historia nauki nie jest jedynie zbiorem odkryć, lecz opowieścią o konflikcie dwóch sił. Ekspansywnej mocy ludzkiego intelektu z jednej strony i ucisku wynikającego z wiary tradycyjnej oraz interesów ludzkich z drugiej. Ta wiara tradycyjna to jest oczywiście wiara chrześcijańska, katolicka. Co mówi White w tej swojej myśli? On mówi tak. Nauka może się rozwijać tylko wtedy, kiedy nie jest uciskana przez religię. Religia, czyli coś, co jest źródłem wielu przekonań konserwatywnych, niszczy nowoczesność i postęp. Myślę, że wydaje wam się, że ta myśl jest całkowicie zdrowa. Otóż ona jest chora. Jest chora, bo jest błędna. I ona także pokazuje w dużej mierze, jakie mamy przekonania dotyczące tego, co ta druga strona myśli. Gdzie są dwie wspaniałe książki, które chciałbym wam polecić. Pierwsza to jest książka Toma Hollanda pod tytułem Dominion, a druga to jest książka Nicholasa Spencera Magisteria, o której kiedyś mówiłem. To są książki, które są napisane przez współczesnych, wybitnych historyków, którzy analizują to, w jaki sposób religia wpłynęła na nasze życie. Jeszcze raz podkreślam, ja nie chcę być dla was kaznodzieją. Chcę tylko wam pokazać, że niektóre wasze przekonania, mówię teraz do strony liberalno-lewicowej, dotyczące zabobonów ciemnogrodu, same mogą być zabobonem i ciemnogrodem. To, co mówi White w tym cytacie, jest zabobonem i ciemnogrodem. To jest przekonanie. Przekonanie o tym, że religia uniemożliwiła rozwój nauki, jest domeną wieku XIX, po oświeceniu, jest pewnego rodzaju narzędziem walki z religią, która oczywiście miała momenty powodujące to, że nauka była uciskana. Galileusz chociażby. Ale kiedy przeczytacie te dwie książki, czy na przykład Dominion Hollanda, to zrozumiecie, ta książka to jest książka, która pokazuje, że myślenie chrześcijańskie, wartości chrześcijańskie przenikają nasze świeckie instytucje. że chrześcijaństwo ze swoją wartościami, ze swoimi wartościami zrobiło coś, co było właściwie nie do pomyślenia w historii świata. Żadna inna religia, żadna inna kultura nie postawiła na pierwszym miejscu czegoś, co jest dla nas oczywiste, równości człowieka. Oczywiście w wersji równości wobec Boga, równości godności, ale jednak równości. Tradycyjne, starożytne kultury, inne religie nie głosiły tego przekonania. Nikt nie głosił przekonania, mówi Holland, że cierpiący i słaby może być ważny. A przecież idea chrześcijaństwa, męki Jezusa, dokładnie to pokazuje, pisze ten historyk. Zobaczcie, to są pewne wartości, równość i szacunek dla godności człowieka cierpiącego, które wydają nam się oczywiste. Holland w tej książce pokazuje, że tak jak bohater Moliera mówił prozą, a nie wiedział o tym, my wszyscy myślimy wartościami chrześcijańskimi, chociaż o tym nie mówimy. On pokazuje, że na przykład zniesienie niewolnictwa było możliwe tylko i wyłącznie w kulturze chrześcijańskiej. Oczywiście powiecie od razu, chrześcijanie popierali niewolnictwo. To prawda, ale w każdej przestrzeni kultury, nauki jest jakiś spór. Są ludzie, którzy wykorzystują wartości religijne dla swoich celów. Także dzisiaj, także 500 lat temu i 1000 lat temu. Ale to wizja równości człowieka była właściwym motorem, który doprowadził do zniesienia niewolnictwa. Nigdzie taka wizja się nie pojawiła. Równość jako idea i godność kogoś, kto jest słabszy i cierpiący. To są wartości, które są u podłoża naszej cywilizacji. Holland pisze, że nawet ruchy emancypacyjne XX wieku, w tym ruch na przykład Me Too, były zakorzenione w myśleniu o równości człowieka. Kto by się spodziewał, że w ruchu feministycznym, ateistycznym z natury będzie źródło myślenia chrześcijańskiego. Podobnie Spencer w Magisteriach mówi o tym, że religia postrzegana przez wielu jako hamulec rozwoju nauki tak naprawdę umożliwiła jej rozwój. I znowu możecie powiedzieć, co za bzdury. Powiecie tak dlatego, że jesteście pod wpływem myślenia oświeceniowego i myślenia XIX-wiecznego, tego, które jest widoczne w cytacie z White'a. Natomiast Spencer, analizując rozwój historyczny, interakcję pomiędzy religią a nauką, mówi jedno. W myśli chrześcijańskiej, która oczywiście ma swoje źródła także w Starym Testamencie, jest idea Boga, który stworzył racjonalny świat. A jeżeli on jest racjonalny, to warto tej racjonalności szukać. Mamy ideę u świętego Tomasza z Akwinu praw, które rządzą tym racjonalnym światem, zarówno moralnością, jak i światem fizycznym. Warto szukać tych praw. Potem mamy historię wielkich uczonych, Newtona, Faradaya czy Darwina, którzy wyraźnie stwierdzali, będąc osobami religijnymi, że właśnie to ich motywowało, odkrycie tej prawdy, szukanie prawdy o świecie. Ta wizja jest zupełnie przeciwstawna wizji mitycznej, mitologicznej rzeczywistości. Podkreślam jeszcze raz, po co wam to mówię, po co polecam takie książki jak Magisteria Spencera czy Dominion Holanda, które mówią o tym, że nasza wizja religii, religijności może być zniekształcona przez walkę, która nastąpiła pomiędzy religią a myśleniem racjonalnym w oświeceniu. Dlaczego to mówię? Dlatego, że to być może pozwoli wam dostrzec jakieś głębsze dno w myśleniu konserwatywnym i nie wyśmiewanie tego myślenia. A jeżeli przestaniecie się śmiać, jeżeli zrozumiecie, że nie taka straszna religia, jak ją malują, to być może zrozumiecie, że tam są normalni ludzie, z którymi warto rozmawiać, których trzeba przekonywać i z którymi trzeba dyskutować. Bardzo często widzę takie stanowisko, jak w tym XIX-wiecznym pisaniu właśnie White'a, współcześnie. Naprawdę wtedy, kiedy pisałem o tym przed o świętach, w tym eseju, który spotkał się z takim dużym oburzeniem właściwie po stronie lewicowej i liberalnej, o to mi chodziło, żeby pokazać, że nie każda krytyka, która z tamtej strony przychodzi, jest idiotyczna, oparta na zabobonie czy na ciemnogrodzie. Może nie da się wszystkiego, co ma charakter sakrum, sprowadzić do profanu. Może jednak jest jakaś różnica pomiędzy świętami, które są przeżyte jako rytuał. Znowu Han o tym mówi, że te rytuały nam zanikają, a świętami przeżytymi z Netflixem. O tym jeszcze będziemy rozmawiali. Podsumowując, w dzisiejszym Sanatorium Chorych Myśli chciałem wam przedstawić myśl, która może się wydawać zdrowa. Mianowicie, że walka umysłu z religią, z zabobonem, to jest coś odwiecznego i coś, co jest dla nas oczywiste. Okazuje się, że nie jest wcale tak oczywiste i wcale nie jest odwieczne. Poważni historycy, naprawdę poważni historycy, nie zatrudniani przez Kościół, wyraźnie pokazują, że wartość myślenia konserwatywnego, religijnego, chrześcijańskiego jest oczywista. Że to nie jest tak, że religia zawsze dławiła naukę, ona ją umożliwiła. Nie tylko przez uniwersytety średniowieczne, nie tylko przez sponsorowanie nauki, przez sponsorowanie na przykład badania astronomii przez jezuitów, o tym Holland też pisze, ale przede wszystkim przez to pojęcie prawdy, które wprowadziła do naszego myślenia. Idee są najsilniejsze, najpoważniejszym narzędziem są idee, nie konkretne działania. To idee coś umożliwiają. Jeżeli tak jest, jeżeli jest tak, że takie wartości jak równość, które są podstawą praw i wolności człowieka, mają swoje źródło w chrześcijaństwie, to może to nie jest taki zabobon. I może warto na to spojrzeć bardziej przychylnym okiem i zrozumieć, że po drugiej stronie ludzie, którzy to wyznają, to nie są babcie, które odmawiają różaniec w kościele, tylko ludzie, którzy po prostu myślą inaczej. I dla zrozumienia, dla budowania centrum, to przyjęcie, że oni mogą mieć rację w jakimś zakresie, jest bardzo ważne. Zachęcam Was do takiego myślenia.
Prawem i rozumem.
Dziękuję bardzo za to kolejne spotkanie w Prawem i Rozumem. Dzisiaj rozmawialiśmy o jednej rzeczy tak naprawdę. Żeby drugą stronę, stronę konserwatywną, tą, która, dla której religia, wartości tradycyjne są ważne, żeby jej nie wyśmiewać, bo to jest zupełnie bez sensu. To tylko przygotowuje tło dla tych często szalonych polityków prawicowych, którzy te wartości przedstawiają w taki sposób, żeby jednocześnie z nimi, trochę na zasadzie konia trojańskiego, wprowadzić wartości zupełnie niechrześcijańskie. Na przykład wartości postfaszystowskie. To jest bardzo powszechne we współczesnym świecie. Grają na pewnego rodzaju resentymencie, na obawach i proponują pełną paczkę. To znaczy wartość, Bóg, honor, ojczyzna, ale jednocześnie nienawiść na przykład do obcego, która już zupełnie chrześcijańska nie jest. Potrzebujemy w Polsce centrowej partii, myślenia chociażby politycznego centrowego, które nie skreśla tych ludzi, którzy myślą konserwatywnie. Bo Polska to coś więcej niż elity lewicowo-liberalne. Dzisiaj staraliśmy się o tym mówić w kategoriach edukacji zdrowotnej, żeby pokazać, że może jest jednak jakiś argument, który należałoby uwzględnić. Pytanie na przykład, czy edukacja zdrowotna, edukacja seksualna będzie chroniła intymność? Czy będzie sobie radziła z problemami, które powoduje rozbuchana seksualność? I drugi problem w Sanatorium Chorych Myśli, czy religia jest rzeczywiście hamulcowym we rozwoju współczesnego świata nauki? Poważni historycy mówią, że nie jest. Może warto by było to, żeby elity liberalne w Polsce pochyliły się nad tym, zastanowiły się, może wtedy nie będą tak łatwo wyzywać te religie od zabobonu i ciemnogrodu, co tylko i wyłącznie jest wodą na młyn tych polityków, którzy z tego robią sobie bardzo sprawny polityczny oręż. Jeszcze raz zapraszam do wejścia na stronę Patronite, do zapisania się do któregoś z klubów dyskusyjnych Radykalnego Centrum, gdzie można wymieniać poglądy pomiędzy ludźmi, którzy mają różne poglądy, bo tylko wtedy warto, nie warto zamykać się w swoich bańkach. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie, dziękuję wszystkim patronom za wsparcie i zapraszam już dzisiaj na kolejny odcinek. Do zobaczenia.